Szatnia FM.
Czyli kulisy sportu. Witamy bardzo serdecznie.
Michał Rudnicki.
Paweł Kątnik, zaczynamy od piłki nożnej, bo piłkarska ekstraklasa i grali zarówno w Gdańsku, jak i w Gdyni. Skoncentrujemy naszą uwagę na meczu w Gdyni, ale nie dlatego, że tam było lepiej, że tam było ciekawiej, tylko dlatego, że tam było szlachetnie w takim kontekście, że no właśnie.
Będziemy chwalić nowe stroje Arki. Nowe, jednomeczowe.
Piłkarze Arki zagrali w różowych strojach. To wszystko z powodu dnia, który związany jest z drugą edycją różowego meczu, któremu towarzyszy hasło Pierwsi w Gdyni. To wszystko dlatego, by uświadamiać w październiku, właśnie w tym miesiącu, na temat profilaktyki walki z rakiem piersi. No i z tego powodu piłkarze Arki zagrali w różowych strojach. Oprócz tego także stanął mammobus, który no, pozwalał kibicom Arki Gdynia zbadać się, także w pewien sposób zasięgnąć wiedzę na temat profilaktyki raka piersi.
Sami to za moment skomentujemy, ale oddajmy głos Dawidowi Szwardze, trenerowi Arki.
To te różowe koszulki, tak? Ja sam nie jestem zadowolony z tego, jak dbam o siebie, jak często się badam. Natomiast ten różowy październik nie jest tylko i wyłącznie zapamiętany poprzez koszulki, w jakich grała Arka, ale naprawdę wszyscy dbajmy o siebie, badajmy się, bo szybka diagnoza może nam tylko i wyłącznie pomóc.
Tych akcji związanych z różowym kolorem jest bardzo dużo w różnych miejscach Polski, jeśli chodzi o sport, ale wydaje mi się, że Arka zwróciła na to uwagę najpełniej i najbardziej, bo można sobie przyczepić jakąś różową wstążeczkę, można epatować różowym kolorem w social mediach, jak robiła to Lechia, tu też oczywiście brawa, natomiast na to, że Arka nie gra w żółto-niebieskich koszulkach u siebie, tylko w różowych, zwróciła uwagę cała piłkarska Polska, brawo Arka.
Dokładnie tak i dodajmy jeszcze, że na trybunie Górka stanął ten badabus, czyli mobilny gabinet medyczny, w którym wykonywane były bezpłatne badania USG piersi i także tarczycy dla osób chętnych. Ponadto pokazy resuscytacji, techniki postępowania przy zadławieniach, zatem pełen pakiet medyczny, który może się przydać przy ratowaniu życia. Raz jeszcze brawo Arka Gdynia.
To na tyle z tych tematów mniejszych, bo pozostałą część audycji wypełni nam rozmowa z Arkadiuszem Brulińskim, który jest rzecznikiem hokeistów Fudeco Gas Gdańsk. Porozmawiamy o problemach tego klubu, o tym też, dlaczego Arkadiusz Bruliński, doświadczony PR-owiec, rzecznik, postanowił związać się z hokejem. No i jak to jest grać Derby Gdańska w Elblągu.
Szatnia FM.
I druga część naszego programu, obiecany temat hokejowy.
Michał Rudnicki.
Paweł Kątnik, a z nami Arkadiusz Bruliński, rzecznik prasowy Fudeco Gas Gdańsk, zespołu hokejowego pierwszej ligi.
Dzień dobry.
Właśnie, czy tylko rzecznik?
Myślę, że to jest taka oficjalna funkcja i ona w jakiejś części oddaje to, co robię dla klubu, natomiast jestem, że tak powiem, całym sobą zaangażowany we wspieranie działań różnorakich, jeśli chodzi o hokej i Fudeco Gas Gdańsk. Jestem w Radzie Programowej klubu. Duże rzeczy, dużo decyzji konsultujemy razem z zarządem, z trenerem. Jest tam kilka osób, które decydują o tym, jak ten klub wygląda, w którą stronę idzie. I to są czasami ciekawe dyskusje. Nie zawsze się zgadzamy, ale podoba mi się to, że jest to, powiedziałbym, taka demokratyczna próba podejmowania decyzji, bo wzajemnie się potrafimy przekonywać, też ładnie nie zgadzać, ale ostatecznie jest to już na tym poziomie taki początek po prostu grupy, gdzie nie ma jednej osoby, która decyduje o wszystkim i to naprawdę jest ciekawe.
Część naszych słuchaczy, część kibiców z Trójmiasta, część ludzi, powiedzmy także, nazwijmy ich szumnie, biznesu, kojarzy ciebie z różnych profesji, z rzecznikowania najróżniejszym podmiotom, nie tylko tym sportowym, ale kibice najpewniej też z bycia rzecznikiem prasowym piłkarzy gdańskiej czy piłkarskiej gdańskiej Lechii. Skąd ten hokej się u ciebie wziął i czy był związany ta miłość do hokeja z czasami, nazwijmy to, świetności stoczniowca, o którym zaraz też powiemy, że ta nazwa no, dzisiaj pewnie staje ością w gardle.
Oczywiście wychowałem się na hokeju, wychowałem się w ogóle na sporcie. Pamiętam, jak byłem mały, chodziłem do szkoły podstawowej, sportowej numer 35 w Gdańsku przy ulicy Wąsowicza w Oliwie. Rano przed szkołą wysiadałem przystanek wcześniej przy bramie do Parku Oliwskiego i tam miałem panią, która w kiosku zostawiała mi trzy gazety. To był przegląd sportowy, który przychodził zgodnie z dniem wydania. to Sport z Katowic, to było dzień później, i Tempo z Krakowa, które przychodziło dwa dni później. W poniedziałek odbierałem weekendowe i piątkowe wydanie Tempa, Sportu i Przeglądu. No i rzeczywiście gdzieś tam niejednokrotnie pod ławką czytałem o zmaganiach ligowych. Prowadziłem nawet takie zeszyty, gdzie wycinałem najciekawsze artykuły, wklejałem je, to dzieliłem na sezony. Także to była taka miłość od samego początku sportu, do hokeja w szczególności, bo w hokeja po prostu grałem, trenowałem i wychowałem się po części na Oliwii, a na pewno wychowałem się przez sport. I uważam, że próbuję też przez tą działalność, chociażby tutaj dla Food Eco Gaz Gdańsk, wolontariacką z mojej strony, ale też wiele osób jest na takiej zasadzie zaangażowanych w budowanie tego klubu, trochę oddać tego, co dostałem od sportu jako takiego.
No właśnie, bo sam początek Food Eco Gaz Gdańsk, tych prób, nie chcę powiedzieć reanimacji hokeja w Gdańsku, no bo Stoczniowiec dalej istnieje i nie upadł, natomiast stworzenia tego klubu hokejowego, na którego chodziłoby troszkę więcej ludzi niż 100 kibiców, to od początku wydawało się troszeczkę ryzykowną misją, choćby ze względu na problemy, jakie mogły was napotkać po drodze i z którymi teraz się mierzycie. Mówię o niemożliwości choćby gry w hali Oliwia.
Na początku nie było takiego zagrożenia. Oczywiście no, jesteśmy dodatkowym klubem, natomiast w pierwszym sezonie, można powiedzieć, mieściliśmy się wszyscy w Oliwii i jakoś dało się to pogodzić. Potem te drogi się rozeszły. W drugim sezonie, czyli w zeszłym roku, było to dla nas zaskoczeniem, bo uchwała zarządu czy walnego zgromadzenia GKS Stoczniowiec i potem wykonywana przez zarząd była dla nas zaskoczeniem. Dzisiaj myślę, że już się z tym pogodziliśmy i decydujemy się na to, żeby mimo wszystko kontynuować to. Mamy kilka miejsc, w których możemy trenować i grać. Nie jest to Gdańsk na dziś. Będziemy za chwilę trenować w Suchym Dworze. Wcześniej trenowaliśmy.
Czyli trochę bliżej niż wcześniej, bo trenowaliście czy graliście w ubiegłym sezonie w Toruniu, gracie w Elblągu, trenowaliście w Malborku, teraz troszeczkę ta linia się przesuwa w kierunku Trójmiasta.
Tak, tak. No trenować będziemy już niedługo w Suchym Dworze, gdzie powstało w tym roku dopiero lodowisko i to jest naturalnie dla nas dobra wiadomość.
A to jest outdoorowe lodowisko, czy
nie, ono jest
normalnie
kryte,
w hali?
Tak,
okay.
Tak. Ono, no, tak zwany balon, ta izolacja termiczna nie jest tak dobra, jak mogłaby być, dlatego też ono jest mrożone później i wcześniej rozmrażane, dlatego że koszty utrzymania wtedy są bardzo wysokie, jak jest wyższa temperatura. Natomiast tam możemy trenować od października do marca na pewno, do końca marca na pewno. Mecze rozgrywamy w Elblągu. Wcześniej trenowaliśmy w Toruniu, w Gdańsku, także to są takie, przepraszam, w Toruniu i w Bydgoszczy. No i to są takie warunki, z którymi, tak jak mówię, pogodziliśmy się i nie będziemy tutaj już kruszyć kopii. Jeśli ta decyzja zarządu GKS Stoczniowiec się zmieni, bo GKS Stoczniowiec, przypomnijmy, jest dzierżawcą hali Oliwia do końca 36 roku i ma pełną władzę. Może zdecydować tak jak dzisiaj, a może zdecydować inaczej. To tylko zależy od ich dobrej woli i widzimisię. Jeśli zdecydują inaczej, to będzie nam bardzo miło. Jeśli nie, to poradzimy sobie z tym. Ja myślę, że to jeszcze tylko skończę, jak to dzisiaj wygląda, bo jesteśmy świeżo po meczach, pierwszych meczach w Elblągu, na które mówimy jednak mecze domowe z Opole United. Dwa wygrane mecze w ten weekend. Oczywiście rozmawiałem z osobami, które są zaangażowane w hokej, w budowanie tej społeczności też w Elblągu, która się ma bardzo dobrze. Są to ludzie bardzo otwarci, mili, podejmują nas naprawdę bardzo serdecznie i od zeszłego sezonu, i w tym jest to jeszcze więcej, mają bardzo dużo dzieci, które się zgłaszają w ramach naboru do szkółki hokejowej, do klas hokejowych, do drużyn hokejowych i jak przyjeżdżają w ramach rozgrywek żaka młodszego, mini hokeja, to rzeczywiście widać, że te drużyny elbląskie są po prostu bardzo liczne. Tę pracę, którą wykonujemy, z założenia mieliśmy wykonywać na rzecz popularyzacji hokeja, to się sprawdza na razie w Elblągu.
No właśnie, na razie w Elblągu ty powiedziałeś, nie będę kruszyć, czy nie będziemy kruszyć kopii. My trochę pokruszymy kopię, jeśli pozwolisz, po przerwie. Przypomnę, Arkadiusz Bruliński jest naszym gościem, rzecznik prasowy Food Eco Gaz Gdańsk, pierwszoligowego klubu hokejowego. Ominęliśmy trochę ten wątek najważniejszy, o którym każdy wie, że jest i że wam bardzo utrudnia tę pracę. Za moment do tego oczywiście wrócimy.
Szatnia FM.
Szatnia FM, wracamy po przerwie. Michał Rudnicki, Paweł Kątnik i nasz gość Arkadiusz Bruliński, rzecznik Food Eco Gaz Gdańsk, drużyny hokejowej. No właśnie, Food Eco Gaz Gdańsk, która gra w Elblągu. trenuje jeszcze w innym miejscu, grała wcześniej w Toruniu. Mówisz o popularyzacji hokeja w Elblągu. Skąd ten Gdańsk w nazwie? Skoro z Gdańskiem tak naprawdę łączy was tylko ta nazwa.
No, łączy nas o wiele więcej. I łączyło, łączy i mam nadzieję, że będzie łączyć. Rozpoczynając ten projekt, przede wszystkim Krzysztof Lehmann, Józef Witek udali się do Urzędu Miasta Gdańska, żeby o tym opowiedzieć, jakie mają plany. Zresztą uzgodnili to też z dzierżawcą hali GKS-em Stoczniowiec, z prezesem Kosteckim. Opowiadali o przynajmniej takiej trzyletniej wizji rozpoczęcia tego projektu i wszystkie strony się wtedy zgodziły na to, żeby spróbować. Przypomnę, że wtedy byliśmy jedyną drużyną w pierwszej lidze, nie było innej seniorskiej drużyny na tym poziomie. I miasto Gdańsk wtedy zdecydowało się nam pomóc. Poparło ten projekt. Dyrektor Korol, wiceprezydent Borawski, prezydent Dulkiewicz, oni wszyscy uznali, że tak jest, ma to sens, spróbujmy, tak? No i podjęliśmy tę rękawicę wtedy. Jest to kolejny sezon, kiedy będziemy to kontynuować. To, że dzisiaj jesteśmy poza Gdańskiem, to trochę przypadek, tak? Myśmy tego na początku nie planowali. Natomiast władze Gdańska cały czas nas wspierają. Powiedziałbym nawet, że wspierają nas. Im większe są problemy, tym bardziej oni nas wspierają. W różny sposób. Czy to finansowo, czy w taki sposób organizacyjny. Pomagają nam i mają naprawdę dużą wyrozumiałość i widzimy też, że nie jest im to na rękę, że nie możemy grać w Gdańsku. No, jest to normalne, że chcieliby, żeby to, o czym przed chwilą mówiliśmy, żeby te grupy młodzieżowe, żeby nabór tych dzieci, które są zainteresowane hokejem, był tutaj jak największy, nie tylko w Elblągu. Nawet już zdążyliśmy się, że tak powiem, zaprzyjaźnić, w sensie władze obydwu miast, Elbląga i Gdańska na tym poziomie wokół hokeja się też porozumiały i współpracują, co jest bardzo dobre, natomiast no, myślę, że ambicją włodarzy Gdańska na dziś jest też między innymi powrót hokeja takiego, jakim myślimy, do Gdańska. Niestety nie mamy dodatkowej infrastruktury, która umożliwiałaby to poza halą Oliwia. Zobaczymy, może no kiedyś to się zrealizuje.
No bo brzmisz jak człowiek pogodzony, jak człowiek, który już przystał na to, że musicie się borykać z takimi problemami, że gracie de facto mecze u siebie, nie u siebie. Natomiast fakty są takie, że Stoczniowiec zarządza halą do 2036 roku formalnie, prawda? Gdyby ten status quo się utrzymał, to mielibyście 11 lat grania na obczyźnie. Dokładnie, tułaczki. Nie ma tutaj drugiego takiego obiektu w Gdańsku, w którym moglibyście grać. I trochę to przypomina mi no jednak takie czekanie na, nie wiem, cud, albo testowanie się w warunkach właśnie trudnych. Powiedz, czy jest jeszcze szansa na to, że ten stan się zmieni, że się dogadacie, że Stoczniowiec pójdzie, powiedzmy, po, no nie chcę powiedzieć rozum do głowy, tylko no, umożliwi wam wspólną rywalizację w hali Oliwia?
To zależy tylko i wyłącznie od Stoczniowca. Z naszej strony jest wola porozumienia się, jakieś rozmowy się odbywały i odbywają. Oczywiście są na razie na takim bardzo podstawowym poziomie, natomiast wszystko jest w rękach GKS-u Stoczniowiec. To zarząd tego klubu będzie decydował, czy nam to umożliwi, czy nie. My pewnie dla dobra hokeja w Gdańsku, dla dobra kibiców, dla dobra zawodników, powiedziałbym też dla takiej zwykłej normalności, jesteśmy w stanie pójść na ustępstwa i dobrze by było, żebyśmy grali w hali Oliwia, która jest takim naturalnym miejscem dla hokeja. Dzisiaj jest inna pierwszoligowa drużyna GKS Stoczniowiec. Grają też drugi sezon z różnym skutkiem. Z jakiegoś powodu też nie grają na głównej hali. Nie ma hokeja na głównej hali praktycznie w takim wymiarze widowiskowym. Wcześniej pamiętam, że już niezależnie od drużyny, ta hala Oliwia tętniła życiem, wypełniała się kibicami, trybuny były rzeczywiście dla kibiców i oni te trybuny zapełniali. Dzisiaj mecze hokejowe rozgrywane są na małej hali, a hala widowiskowo-sportowa jest przeznaczona bardziej na inne sporty zimowe, jak short track, jak warstwo figurowe. I to też jest decyzja GKS-u Stoczniowiec, który zarządza tą halą. Nie nam jest mówić, co mają robić. Natomiast jako, powiedziałbym już trochę patrząc z boku, jako mieszkaniec Gdańska, powiem tylko tyle, że szkoda, bo można byłoby pewnie zrobić więcej, ale no, tak jak mówię, no nie my zarządzamy tą halą i nie mamy do końca tak mandatu do tego, żeby mówić GKS-owi Stoczniowiec, jak ma nią zarządzać. Tak?
Czujecie się, mówiąc kolokwialnie, bardziej prawilnym hokejowym klubem w Gdańsku, no bo jednak wiele osób, które tworzyło Fudeco Gas, były przez lata związane właśnie ze Stoczniowcem, no i frekwencja na meczach też pokazuje, no że jednak kibice swoimi wyborami zakupowymi, swoim wolnym czasem opowiadają się po waszej stronie w tym starciu dobra ze złem?
Myślę, że zdecydowana większość osób, które dzisiaj są zaangażowane w hokej w Trójmieście, wyrosła na Stoczniowcu, obojętnie czy grali w tym klubie, czy kibicowali, to jednak Stoczniowiec był tym głównym motorem napędowym, jeśli chodzi o hokej. Dzisiaj jest trochę inaczej i myślę, że Stoczniowiec kiedyś dojrzy do tego, jaka jest rzeczywistość, że nie są już jedynym klubem, który ma monopol na hokej, tak jak było kiedyś. Trochę o tym decydują kibice, na pewno decydują o tym sponsorzy i myślę, że to widać gołym okiem. Dzisiaj siadając do stołu i rozmawiając z GKS-em Stoczniowiec na temat przyszłości i ewentualnej gry w Gdańsku, my mamy na pewno po swojej stronie kibiców, my mamy na pewno po swojej stronie sponsorów. GKS Stoczniowiec ma infrastrukturę. Powiedziałbym nawet sportowo, patrząc po wynikach, mamy też czy sztab szkoleniowy, czy zawodników po prostu na wyższym poziomie. I jeszcze ten argument, tak jak mówię, infrastrukturalny, którego my nie mamy. Także no, my mamy też mocne argumenty w tej rozmowie i jeśli byśmy siadali do stołu, to myślę, że musimy je poruszyć i być może dałoby się porozumieć. No ale to, tak jak mówię, no, my jesteśmy chętni, ale nie możemy i nie chcemy też nikogo zmuszać. No, nic na siłę.
Ten aspekt sportowy oczywiście poruszymy za moment, natomiast zapytam ciebie wprost, bo jeszcze nie rozmawialiśmy o tym w tej naszej dzisiejszej rozmowie. To jest po złości, to jest zawiść, z czego wynika? Wiem, że to poruszałeś w niektórych mediach i gdzieś byłeś też tą twarzą Fudeco Gas Gdańsk, która wypowiadała się na temat przyczyn zaistniałych faktów. Natomiast wciąż rozmawiamy o skutkach, o tym, z czym się borykacie, a nie ma diagnozy dlaczego. Z czego to wynikło, że mogliście grać razem na jednej hali, że wielu zawodników, Józef Witek, znakomity zawodnik Stoczniowca przed laty, jest dzisiaj człowiekiem persona non grata po prostu w hali Oliwia.
Wiem, że akurat przedstawiciele GKS-u Stoczniowiec bardzo rzadko wypowiadają się w mediach i przyjmują zaproszenie do rozmowy. Mimo wszystko jednak trzeba byłoby to pytanie zadać GKS-owi Stoczniowiec, który podjął taką decyzję i przedstawicielem tego klubu. Zawsze i nadal jestem orędownikiem porozumienia, współpracy dla dobra hokeja, tylko i wyłącznie. Też dzisiaj jestem persona non grata na hali Oliwia i w klubie GKS Stoczniowiec zostałem wyproszony z szatni Old Boyów, gdzie grałem i trenowałem z kolegami z drużyny ponad 20 lat. No, już nie mogę tam przychodzić. Drużyna, którą mieliśmy w drugiej lidze, Oliwa Hockey Team, też już nie może tam trenować i grać, co też było dla nas zaskoczeniem, no bo jesteśmy drużyną amatorską, ale mimo wszystko jednak no, nie mogliśmy, stanowiliśmy, jak to usłyszeliśmy, zagrożenie dla GKS-u Stoczniowiec. Jest to dla mnie osobiście przykre po tylu latach i dziwne też, natomiast o decyzję GKS-u Stoczniowiec musicie naprawdę zapytać GKS Stoczniowiec. Nie jestem w stanie tego wytłumaczyć, a to, co słyszałem, po prostu no, nie do końca mnie przekonuje. Być może kiedyś GKS Stoczniowiec będzie to mógł normalnie, logicznie wytłumaczyć i na tyle, żeby to kibice przyjęli. Na dzisiaj jak rozmawiam z kibicami, zdecydowana większość tych wytłumaczeń nie przyjmuje.
A do tej rozmowy o niełatwych sprawach wrócimy już za moment.
Szatnia FM.
Wracamy do naszej rozmowy. Michał Rudnicki, Paweł Kątnik i nasz gość Arkadiusz Bruliński, rzecznik prasowy Fudeco Gas Gdańsk.
4 razy będziecie się mierzyć w tym sezonie z zespołem Stoczniowca. W tabeli jesteście drużyną numer 1. Opowiedz troszeczkę o celach na ten sezon, bo jak wczytuję się gdzieś w doniesienia prasowe, to jest taka delikatna chęć mówienia o awansie. Jakie są perspektywy, jakie są możliwości i czy ewentualny awans sportowy podług tych problemów lokalizacyjnych no jakkolwiek wchodzi w grę?
Myślę, że ten cel awansu nie jest przesadzony, przynajmniej sportowo. Oczywiście jesteśmy teraz po kilku kolejkach. Chętnie spotkam się i porozmawiamy o tym po sezonie, jakie miejsce zajmiemy. Na dziś jesteśmy liderem tabeli, ale to jeszcze o niczym nie przesądzę. Tak? No, oczywiście bardzo się cieszymy z tego, tym bardziej, że my naprawdę trenujemy 2 razy w tygodniu na lodzie. Pozostałe treningi są na siłowni czy na innych obiektach, gdzie oczywiście trenujemy, natomiast to jest zdecydowanie za mało. No i jeśli mamy to z tyłu głowy, że trenujemy tylko 2 razy w tygodniu na lodowisku, no to jest ogromny sukces w porównaniu chociażby z GKS-em Stoczniowiec, który ma dostęp do lodowiska praktycznie nieograniczony i rzeczywiście to wykorzystuje.
Najpewniej będziesz znał odpowiedź na to pytanie, ale dla człowieka laika, który widzi lód gdzieś pod pod bryłą, pod kopułą. Plac Zebrań Ludowych to jest takie miejsce, które nasuwa mi się jako taką alternatywę dla hali Oliwia. Rozumiem, że nie ma możliwości, bo to jest obiekt do użytku po prostu publicznego, tak?
Byłaby pewnie możliwość, natomiast właściciel, czyli miasto, musiałoby zainwestować większe pieniądze w inne bandy, przygotowanie tego obiektu w inne szatnie. No, nawet jeśli nie miałoby to być szatnie takie kontenerowe, co jest możliwe i praktykowane, to po prostu trzeba by to było rozbudować. Wiem, że takie analizy były przeprowadzane. Nie podjęto przynajmniej na razie takiej decyzji, żeby ten obiekt przygotować do profesjonalnego uprawiania hokeja na lodzie, ale być może jeszcze taka decyzja zostanie podjęta. To myślę, że też ciekawe pytanie do miasta Gdańska, do osób, które są odpowiedzialne za ten obiekt. Być może z czasem jednak byłaby taka możliwość. Przy czym znowu, to jest kwestia treningów, bo tam nie ma trybun. No i wiadomo, że gramy dla kibiców, potrafimy zanimować tę społeczność, potrafimy ich przyciągnąć na trybuny, no ale te trybuny gdzieś muszą być. Dzisiaj przyciągamy 500 osób, 600 osób, no ale pewnie w normalnych warunkach przyciągalibyśmy jeszcze więcej, także no, potrzebowalibyśmy obiektu. Kiedyś pamiętam, że pierwsze plany dawno, dawno temu przy projektowaniu lodowiska na Ujeścisku, które mam nadzieję kiedyś powstanie, zakładały trybuny na ponad 1000 osób. Dzisiaj z tego co wiem, ten projekt zakłada trybuny na 300 osób. No, nie spełni to naszych oczekiwań i potrzeb kibiców, ale samo
na Bezrybiu i Rak Ryba.
Tak, tak. No, na pewno byśmy się cieszyli, gdyby ten obiekt już był do dyspozycji. Na razie jeszcze wiem, że jest w toku kwestia projektów i zatwierdzania.
Skoro w tej audycji zaglądamy za kulisy, chciałbym jeszcze spytać, jak wygląda organizacyjnie pierwszoligowy hokej w Polsce w waszym przypadku. Czy to są zawodnicy, którzy utrzymują się z gry w hokeja? Skoro mówisz, że trenujecie dwa razy w tygodniu na lodzie, ale do tego dochodzi siłownia i tak dalej. Czy to są zawodnicy, którzy na 100% poświęcają się hokejowi, czy za dnia pracują w swoich miejscach, a wieczorami stają się liderami pierwszej ligi hokeja?
No, jeśli spojrzymy na średnią wieku, to jest tam około 22 lat. Mówię o całej drużynie i wszystkich zawodnikach, którzy trenują. Także to są przede wszystkim młodzi zawodnicy, którzy niektórzy się jeszcze uczą, niektórzy studiują, niektórzy pracują i tak, na tym etapie łączą wszystkie te swoje obowiązki z grą w hokeja, z treningami, z meczami. Dlatego też między innymi mecze odbywają się w weekendy, kiedy to najmniej koliduje z pracą czy nauką. I myślę, że ta liga jest bardzo mocna w tym sezonie. Jest 7 drużyn i każda z nich naprawdę, czy zdecydowana większość z nich jest rzeczywiście mocna na dobrym poziomie, z tych przynajmniej co widzieliśmy, ale po wynikach widać, że te mecze są raczej wyrównane. I ona będzie dążyć do coraz większej profesjonalizacji z mojej perspektywy, bo to jest bezpośrednie zaplecze ekstraklasy. Są oczywiście tutaj już pieniądze, czy bezpośrednio wypłacane, czy zawodnikom jest organizowana jakaś praca, czy są premie. Także tak, tu pieniądze się pojawiają. Natomiast nie pozwalają jeszcze się utrzymać tylko i wyłącznie z gry w hokeja. Cieszy mnie oczywiście to, że nas generalnie, osoby skupione wokół Fudek Ogaz Gdańsk, że przyjeżdżają zawodnicy, którzy przed chwilą jeszcze grali w Ekstraklasie w zeszłym sezonie, czy Igor Smal, czy Mikołaj Szczepkowski, czy Szymon Marzec, bo oni nawet za cenę tego, że będą musieli łączyć granie w hokeja z innym zajęciem, są przekonani co do jakby słuszności tych założeń i chcą nam pomóc. I to pokazuje, że ludzie przyjeżdżają tutaj, grał Szymon Marzec w Krakowie, Igor Smal w Katowicach, Mikołaj Szczepkowski w Sosnowcu i oni przyjeżdżają z drugiego końca Polski i wracają do nas, przychodzą do Fudek Ogaz Gdańsk i mówią, chcemy pomóc. Tak? No to napawa optymizmem i trochę wracając do pytania, no jak z tym awansem? Tak, no to pojawiają się tacy zawodnicy, to my wiemy, że oni chcą wrócić, bo oni mają też ambicje zagrać jeszcze w Ekstraklasie, ale zagrać dla Gdańska.
No dobrze, to na koniec we wrześniu graliście pierwsze derby, to przypomnij jeszcze, jaki był wynik?
Jeden mecz wygraliśmy bezpośrednio, drugi po dogrywce, czyli zdobyliśmy 5 punktów na 6 możliwych, co bardzo cieszy, tym bardziej, że to były pierwsze mecze tutaj w Gdańsku i początek sezonu, gdzie tak jak mówię, no, mieliśmy problemy jeszcze z treningami na lodzie, nie mieliśmy pełnego dostępu do lodu, także to na pewno cieszy.
I gdzie następne?
6-7 grudnia, mówię z pamięci, ale no to na pewno jest ten weekend grudniowy. Jeśli się nic nie zmieni, no to derby domowe zagramy w Elblągu.
Derby Gdańska w hokejowej pierwszej lidze w Elblągu. Temat, który wyczerpaliśmy przez ostatnie kilkanaście minut. Arkadiusz Bruliński, rzecznik prasowy Fudek Ogaz Gdańsk, hokejowej drużyny, był naszym gościem. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję.
Michał Rudnicki.
Paweł Kątnik, Szatnia FM dobiega końca.
Szatnia FM.